Zapraszam Państwa na dalszy ciąg rozmowy z panią dr Agnieszką Misiurską, historykiem z Instytutu Śląskiego. Rozmawiamy o tym, jak wyglądała ta nowa państwowość polska budująca się po I wojnie światowej i było na pewno ogromnie trudno pod każdym względem.
No tak, bardzo często gdzieś w naszej publicystyce, edukacji historycznej, popularyzacji kładziemy główny nacisk na ten entuzjazm, bo rzeczywiście on był ogromny. W 18 roku Polska odzyskała niepodległość, tak? To wielkie dzieła, mówimy dużo o ojcach niepodległości, zresztą prasa też bardzo dużo o nich pisała. Ja zawsze też uwrażliwiam, że Polska to państwo, które młode odzyskało niepodległość, ale było od razu zniszczone działaniami wojennymi, bo front wschodni takim taranem przechodził przez ziemię polskie, więc Polska, kraj młody, nawet jak już miała granice, ale od razu była zniszczona, plus do tego działania wojenne toczyły się po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości przez praktycznie kolejne ponad 3 lata. To państwo targane ogromną biedą, kryzysem, skutkami minionej wojny, epidemiami, które również dziesiątkowały to polskie społeczeństwo, kryzysem też politycznym, bo nie ukrywajmy, Polska odzyskała niepodległość i politycznie była od razu krajem skłóconym.
Gospodarczo.
I gospodarczo, tak. Mamy zakłady, jeśli nie zostały zniszczone, rozkręcone, wywiezione, no to nie było chociażby materiałów, produktów, surowców do wznowienia pracy fabryk, tak. Pamiętajmy jeszcze, że powrót mężczyzn z armii zaborczych, z wojny też zajmował miesiące, więc wielu wracało z opóźnieniem, jeszcze wielu Polaków też w obozach jenieckich było przetrzymywanych, więc tej siły brakowało, męskich rąk do pracy.
Dużą rolę i duży ciężar na swoich ramionach niosły kobiety.
Tak, to oczywiście jest zjawisko ogólnoświatowe.
Zawsze tak podczas wojny
jest. Zawsze tak podczas wojny jest, a pierwsza wojna światowa w ogóle wzmocniła też ruch ten emancypacji kobiet, bo kobiety po prostu musiały ściąć włosy, skrócić spódnice, ściągnąć gorsety i iść pracować do fabryki. Nie inaczej było na ziemiach polskich. Polki dodatkowo jeszcze musiały wzmacniać wobec jeszcze w czasie I wojny światowej ten wątek patriotyczny, czyli wychowania dzieci, pracy również fizycznej. No i tak jak już w poprzedniej audycji wskazałam, też brały za broń i realnie walczyły. Oczywiście pomagały na tak zwanym zapleczu, czyli pełniły rolę sanitariuszek, szykowały kuchnie polowe, szyły opatrunki, mundury, ale także brały za broń. I to, nie ukrywam, że budziło też podziw korespondentów. Mamy piękne opisy, bardzo malownicze opisy korespondentów, zwłaszcza takich dwóch korespondentek brytyjskich, które bardzo były zadziwione aktywnością, siłą, postawą polskich kobiet, jako tych, które się nie skarżyły, nawet na szeroką skalę nie mówiły. To było wiadome, jaka fala okrucieństw spłynęła na kobiety na ziemiach polskich, chociażby od idącej armii bolszewickiej. To był trudny dla kobiet czas.
Z czego utrzymywały się polskie rodziny? Jaki w ogóle był status ekonomiczny polskich rodzin?
No to, co łączyło polskie rodziny, niezależnie od ziem, którego zaboru zamieszkiwały, to była ogromna bieda. Dotykała zarówno wieś, jak i miasto. Oczywiście zawsze w czasie wojny na wsi jest
łatwiej,
tak? No bo mamy produkty rolne, aczkolwiek niektóre ziemie, jak chociażby Wołyń albo Lubelszczyzna, były działaniami jeszcze I wojny światowej tak zniszczone, że rzeczywiście głód panował, bo nie było nawet czym zasiać, plonów nie zostało, tak? Zwłaszcza, że armia też często żywiła się sama, czyli po prostu rekwirowano wszystko, bądź niszczono, żeby się nie dostało w ręce drugiej strony, więc głód był ogromny, no ale tutaj też rzeczywiście dzięki zabiegom polskich władz i takiej świadomości społecznej, chociaż też również interesom, Antanta praktycznie już od 19 roku ruszyła z ogromną też pomocą humanitarną dla nie tylko Polski, ale w ogóle Europy, bo także różnego rodzaju misje przyjeżdżały chociażby do północnej Francji, ale do Europy Środkowej. Tu chociażby warto wspomnieć misję pomocową Herberta Hoovera, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, amerykańską administrację pomocy. Tak się nazywała ta organizacja, która w 19 roku ogromną pomoc ziemiom polskim przyniosła. Pomoc finansową w postaci różnego rodzaju pożyczek, ale przede wszystkim także żywnościową. To były wielkie akcje na rzecz dożywiania polskich dzieci na wsiach. To były akcje na rzecz odwszawiania, czyli walki z epidemią tyfusu. To były akcje zbiórki i dystrybucji odzieży to było tworzeniem, chociażby tym się sławiła misja takiej grupy religijnej kwakrów, którą obecnie się zaczęłam tak głębiej zajmować. To taka misja religijna, grupa religijna brytyjska, amerykańska, która przybywała i na przykład zakładała szkoły, żeby nie dawać tylko tej przysłowiowej ryby, ale także i wędkę, czyli zakładano szkoły, w których dziewczęta uczyły się.
Analfabetyzm też chyba był spory.
Tak, analfabetyzm był ogromny, chociaż no tutaj to już się zajmowały tym siły już wewnętrzne polskie, reformy edukacji, rozwój edukacji w kolejnych latach, ale pierwszy ten podstawowy problem to było właśnie wyżywić polskie dzieci, zatrzymać epidemię tyfusu, dać ludziom surowce do pracy w fabrykach, czy chociażby właśnie odzież.
Te 20 lat spokoju między pierwszą a drugą wojną światową to w sumie niewielki okres, żeby Polskę z tej totalnej ruiny podnieść. Bo się tak zastanawiałam, dlaczego my współcześni tak często idealizujemy tą drugą Rzeczpospolitą.
Ja myślę, że to jest też zasługa naszych rodziców i naszych dziadków, pokolenia, które już no niestety odchodzi albo odeszło, ludzi pamiętających drugą Rzeczpospolitą, a później hekatombę II wojny światowej i czasów powojennych. Wobec tego w opowieściach chociażby moich babci, obu już nieżyjących, te czasy były piękne, bo to były czasy ich dzieciństwa i młodości. I z tych opowieści nie słuchałam o tym, że w Warszawie, prawda, politycy się kłócili, spierali, że rządy się bardzo zmieniały, że wprowadzona została władza, no jakby nie było autorytarna, prawda.
Prezydent został zabity.
Że zabito prezydenta. O tym się nie mówiło, tak? Idealizowało się drugą Rzeczpospolitą jako ten świat, ten kraj, przed tym, co nastąpiło później. Ale poza tym rzeczywiście to był ogromny wysiłek naszych przodków i w końcu nastąpiło zjednoczenie narodowe, ale nie w znaczeniu takim politycznym, ale wobec idei. W odbudowę państwa polskiego po I wojnie światowej, tego młodego państwa polskiego, zaangażowany był no, każdy członek społeczeństwa polskiego. I to polski chłop, tak, bo już miał swoją reprezentację polityczną. Mamy prawo wyborcze, wobec tego każdy mógł głosować. O tym też mówi chociażby frekwencja do Sejmu Ustawodawczego na początku XIX roku. Mamy zniszczone drogi, mamy zimę, a 75% społeczeństwa idzie głosować, tak, w pierwszych wyborach kobiety, więc byliśmy też tym wszystkim postępowi, ale budowali też tę Polskę i socjaliści, i ruch narodowy, i mniejszości narodowe, więc w tym państwie każdy miał swoje miejsce i każdy pracował na rzecz jego budowy.
Taki romantyczny patriotyzm.
Tak, tak. Poza tym druga Rzeczpospolita też budowała ten wizerunek, odwołując się z kolei do romantycznej tradycji minionego wieku powstań narodowych. Tutaj oczywiście też ten pewien wizerunek wykreowało wychowanie narodowe, które wprowadził rządy sanacji, kult Józefa Piłsudskiego jako ojca narodu. Oczywiście teraz już trochę tę retorykę zmieniamy. Mówimy o ojcach niepodległości, bo było ich
oddając
więcej.
Cześć tak tym, którzy gdzieś tam w mrokach historii, może nie zupełnie zapomniani, ale na pewno gdzieś w tych szufladkach historycznych sobie cicho siedzieli. Dobrze, że ich przywołujemy, że o nich coraz więcej mówimy. Pani doktor, pięknie pani dziękuję za to spotkanie, że mogłyśmy odtworzyć tamte czasy, zobaczyć, że Polak jak chce, to potrafi. I miejmy nadzieję, że z tych błędów, ale i z tego, co dobre się wydarzyło w tamtych czasach, będziemy potrafili nadal korzystać my współcześni.
Tak, taką trzeba mieć nadzieję.
Pani doktor Agnieszka Misiurska, historyk z Instytutu Śląskiego, była dziś naszym gościem.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.